Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Do apostolstwa powołani są wszyscy niezależnie od swego stanu czy pozycji społecznej, mówił papież uczestnikom kapituły generalnej księży Palotynów. Liczymy, że Franciszek przyjedzie do Szwecji z orędziem wiary. Szwedzi bowiem bardziej niż ekumenizmu potrzebują ewangelizacji, uważa wikariusz biskupa Sztokholmu do spraw misji. Przywrócenie godności kardynalskiej Brukseli to wyraz papieskiego uznania dla tego, co robi Kościół w Belgii, przyznaje kardynał nominat, arcybiskup Józef de Kessel. Witam 10 października i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Charyzmat świętego Wincentego Pallottiego to cenny dar Ducha Świętego, ponieważ wzbudził i nadal wzbudza różne formy życia apostolskiego, zachęcając wiernych, by czynnie angażowali się w ewangeliczne świadectwo. Tak mówił dziś papież do uczestników kapituły generalnej założonego przez niego w pierwszej połowie XIX wieku Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, czyli Księży Palotynów.
W tym roku Święty Miłosierdzia chciałbym przypomnieć, że Święty Wincenty Pallotti miał dar rozpoznania, że Jezus jest apostołem Ojca, wielkiego miłością i bogatego w miłosierdzie. Bardzo potrzebujemy, żeby przypomnieć sobie o tym Ojcu, którego serce myśli o wszystkich i pragnie zbawienia każdego człowieka. Miłosierdzie jest siłą, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem.
Za niespełna 3 tygodnie Ojciec Święty uda się do Szwecji z okazji 500-lecia reformacji. Nadaje to papieskiej podróży wyraźny rys ekumeniczny. Jednakże sami Szwedzi bardziej niż ekumenizmu potrzebują dziś ewangelizacji. Zwraca na to uwagę ksiądz Fredrik Emanuelsson, wikariusz biskupa Sztokholmu do spraw misji. Jego zdaniem Franciszek powinien przybyć do tego nordyckiego kraju z wyraźnym orędziem wiary. Wymaga tego realna sytuacja chrześcijaństwa w Szwecji, której nie da się wyczytać z oficjalnych statystyk. Szwedzki kościół luterański przez wiele wieków był kościołem państwowym, oficjalnym. Trwało to od 1593 roku, kiedy miało miejsce spotkanie w Uppsali, aż do roku 2000, kiedy nastąpiło oddzielenie państwa od kościoła. Oznacza to, że nie ma już kościoła oficjalnego. Luteranie są już jedynie kościołem większościowym. Jednakże rzeczywistość wygląda inaczej. Jeśli chodzi o bycie chrześcijaninem, wiarę, praktykowanie, chodzenie do kościoła, to widzimy to jedynie u części oficjalnych członków. Dlatego jestem przekonany, że dziś prawdziwym wyzwaniem jest nie tyle dialog między kościołami czy wspólnotami kościelnymi, ale ewangelizacja tego społeczeństwa. To my mamy na nie wpływać, choć niekiedy to ono wpływa na nas. Prawdopodobnie jest to wyraz uznania dla tego, co robię ja i Kościół w Belgii. Tak arcybiskup Józef de Kessel przyjął wczorajszą zapowiedź papieża o włączeniu go do kolegium kardynalskiego. Belgowie nie byli już pewni, czy będą mieć kardynała elektora. Jak przyznaje rzecznik prasowy tamtejszego episkopatu, wynoszenie do godności kardynalskiej prymasu w Belgii było długą tradycją. Jednakże poprzedni arcybiskup Brukseli, André-Joseph Léonard, nie został kardynałem, choć urząd ten sprawował przez 5 lat, a jego poprzednik, kardynał Danels, skończył 80. rok życia. Arcybiskup de Kessel przyznaje, że jego i Franciszka łączy zgodność poglądów. W ten sposób skomentował decyzję papieża w rozmowie z Radiem Watykańskim. Jestem bardzo zaszczycony. Nie wiem, dlaczego papież o mnie pomyślał, bo świat jest przecież tak wielki. To wielki zaszczyt dla mnie i dla naszego kościoła w Belgii, w tym małym kraju. Odbieram to jako wyraz wdzięczności ze strony Ojca Świętego za to, co zrobiłem do tej pory i dla naszego kościoła.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
10 października wita Państwa Krzysztof Brok. Dziś nadamy audycję Radia Zamość. Gościem Małgorzaty Godzisz jest biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie Jan Sobiło. Zapraszamy.
Bardzo potrzebna nam jest łaska od Boga. Myślę, że wszyscy Polacy to rozumieją, wielu Ukraińców również, że tylko modlitwa do Boga przez pośrednictwo Marii doprowadzi do pełnego pojednania, do przebaczenia i wprowadzi nas w nowe czasy. Wyjechałem z Zamościa na Ukrainę i potem w następnym roku był podział diecezji. Ja zapragnąłem, aby należeć do tej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Dlatego pracowałem na Ukrainie jeden rok jako lubelski, bo to wtedy była lubelska diecezja, a potem jako kapłan zamojsko-lubaczowski, jako taki zamojsko-lubaczowski zostałem też biskupem na Ukrainie i za te wszystkie łaski, które Bóg dał mi w Zamościu, bardzo dziękuję przez ręce Marii.
Posługa od 25 lat na Ukrainie. Jak głosi się Chrystusa tam właśnie, na tamtych terenach? Czym się charakteryzuje ta ewangelizacja?
To jest ciekawe głoszenie, dlatego że charakter misyjny jest nas, katolików, tam niewielu. Jesteśmy pośród prawosławnych, protestantów i dlatego to nasze głoszenie ma taki charakter też i świeżości, i walki modlitewnej o zbawienie każdej duszy. Mamy wspólnoty maleńkie, ale bardzo żywe. Często przyjeżdżający nasi rodacy z Polski, jak widzą te parafie, to wie, że przypomina im to sytuację pierwszych chrześcijan. Tak jak sobie wyobrażają, jak Kościół funkcjonował w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, to mniej więcej tak wygląda nasze duszpasterstwo.
Diecezja, w której ksiądz biskup posługuje, charkowsko-zaporowska, jest dotknięta wojną. Jak te wydarzenia, które miały tam miejsce, zmieniły też ludzi, zmieniły też spojrzenie na to, co może nas spotkać, co może też zaskoczyć? Jak to się wszystko też kształtuje teraz?
Wojna wszystko zmieniła. Ta nasza diecezja charkowsko-zaporowska ogromnie się zmieniła za te ostatnie lata. Przede wszystkim część naszej diecezji jest okupowana, tylko dwóch kapłanów pozostało na terenie okupowanym. Ograniczona jest możliwość przebywania kapłanów na tamtych terenach. Niektórzy musieli wyjechać, były zatrzymania kapłanów. I dlatego też w pewnym sensie duszpasterstwo jest sparaliżowane działaniami wojennymi, tak w terenie okupowanym, jak i przyfrontowa linia. Diecezja też bardzo jest zaangażowana w pomoc. Bo pierwszą pomoc poszkodowani otrzymują od najbliższych, a więc od naszych ludzi. I jednocześnie staramy się organizować pomoc, zapraszając organizacje charytatywno-humanitarne, europejskie i światowe. Ojciec Święty Franciszek wezwał całą Europę do pomocy Ukrainie, ażeby zaradzić potrzebom, które stworzyły taką katastrofę humanitarną na Ukrainie. Dlatego są wielkie potrzeby, a jednocześnie wielka solidarność ludzi. I to cieszy, że jednoczą się kościoły różne chrześcijańskie w tej wspólnej pomocy dla najbardziej poszkodowanych.
Spotykam współbraci Ukraińców, z nimi też jeżdżę na różnego rodzaju wyjazdy i oni wielokrotnie powtarzają, że z Ukrainy trzeba uciekać, trzeba Ukrainę opuszczać, bo jest trudno, bo jest ciężko, bo nie ma możliwości rozwoju. To są głosy młodych ludzi. A jak ksiądz biskup patrzy na to, co jest teraz? Czego najbardziej Ukraińcy, Ukrainki potrzebują?
Rzeczywiście wielu Ukraińców ucieka. Młodzież nie widzą żadnych perspektyw. Wieją kto gdzie może, do Polski, na zachód. I ja widzę, że najbardziej potrzebujemy modlitwy wielkiej, nawrócenia. Jak będzie nawrócenie, to człowiek na miejscu może zmienić tą ziemię, te struktury zaniedbane i korupcją i różnymi niedobrymi sprawami. I myślę, że pozostaną niektórzy, nie wszyscy uciekną. I od tych, którzy pozostaną na miejscu i będą współpracować z łaską Bożą i solidnie będą pracować, zależy przyszłość Ukrainy.
Polska jest tym krajem, który otworzył drzwi dla Ukrainy, pomaga na różnego rodzaju sposoby. Za co Ukraina może być wdzięczna Polsce? Czego też się może uczyć od naszego kraju?
Zacznę od końca. Może się uczyć przede wszystkim solidarności i ufania Panu Bogu. A jednocześnie Ukraina jest bardzo wdzięczna Polakom za przykład wiary, za to, że nie patrząc na trudne karty w historii między Polakami i Ukraińcami, Polska jednoznacznie opowiada się za Ukrainą, podtrzymuje na wszystkich frontach Ukrainy, zaczynając od pomocy duchowej, przez materialną dla żołnierzy, dla biednych ludzi, otwierając uniwersytety, szkoły dla Ukraińców, którzy chcą się u nas uczyć. A więc taka naprawdę postawa Polaków jest w pełni chrześcijańska, że doświadczywszy pewnych zranień w historii, widzimy, że nasz sąsiad jest w wielkiej potrzebie i na wszelkie możliwe sposoby tej pomocy Polska udziela. I nie wypominamy w tej płaszczyźnie niczego z historii, a modlimy się, aby Bóg zagoił wszystkie rany i żebyśmy rzeczywiście jako dwa narody bardzo bliskie sobie, podobni jesteśmy, mentalność nasza jest bardzo podobna. Możemy w przyszłości, jeżeli by tak już nikt nie był zainteresowany, żeby nas skłócać, to Polacy z Ukraińcami mogą być w Europie największą siłą. Rzeczywiście od Morza Czarnego do Bałtyku możemy robić wielkie sprawy i tak Zachód, jak i Wschód może być zależny od Polski zjednoczonej z Ukrainą.
W głoszonym słowie ksiądz biskup też poruszył trudne tematy, o których też trudno rozmawiać. Tematy polsko-ukraińskie, w tym rzeź wołyńska. Jak do tych wydarzeń powracać? Jak o nich mówić? Jak też mówić o przebaczeniu?
Trudno jest mówić i to są trudne powroty do tych trudnych tematów, ale trzeba. Trzeba nazwać, że było tak, tak, tak i tak. Że były rzezi, że była wielka niesprawiedliwość, że ginęły dzieci, matki, starcy, że to nie była wojna, w sensie, że był front i na linii frontu walczyli żołnierze, a to był bardzo bestialski sposób mordowania niewinnych ludzi, tylko dlatego, że tam mieszkali, że też była ich ojczyzna. I próba wyczyszczenia etnicznego to było bardzo brutalne pociągnięcie nacjonalistów ukraińskich. I dlaczego trzeba o tym wszystkim powiedzieć, uderzyć się w pierś szczerze. I to, co mogłoby najbardziej pomóc, to przede wszystkim nie hołdowanie tak zwanych bohaterów ukraińskich, Bandery, łupowców. Polaków najbardziej widzę drażni ten temat, zresztą drażni w sposób uzasadniony, że są te pomniki, obrazy Bandery, UPA, flagi banderowskie. To nas boli, dlatego że Polska stoi zawsze po stronie Ukrainy i ogłaszanie człowieka, który był odpowiedzialny za rzezi, ogłaszanie go jako bohatera narodowego, to jest jakaś taka schizofrenia polityczna. Tu musi Ukraina rzeczywiście zobaczyć, że Polska jest przyjaźnie ustosunkowana, że trzeba nam o tych sprawach porozmawiać i pewne akcenty postawić. Jeden z akcentów, że nie stawiamy pomników tym, na rękach których było wiele krwi niewinnych dzieci i rodzin, i potem dopiero iść do przodu wspólnie jako dwa narody, które, tak jak mówiłem, są bardzo podobne do siebie.
Dzisiaj Ukraina jest dotknięta wojną. Na ile Ukraina jeszcze pozostaje Ukrainą i jaką rolę tutaj może odegrać Kościół na Ukrainie?
Kościół na Ukrainie podtrzymuje niezależność Ukrainy. Modlimy się o to i staramy się kształtować świadomość narodu ukraińskiego właśnie w tym kierunku, że trzeba być patriotą dzisiaj w tych trudnych czasach, że nie wolno zdradzić ojczyzny, a Ukraina, jeśli tak wszystko dobrze pójdzie i rzeczywiście wytrwa w tej walce i nie utraci swojej niezależności, niepodległości, to w przyszłości będzie mogła także pomóc Rosji w staniu się państwem demokratycznym i wolnym, w którym także będą respektowane wszystkie prawa do wyznawania swojej wiary. I dlatego przed Ukrainą jest wielkie zadanie i w tym zadaniu bardzo pięknie Polska pomaga Ukraińcom.
Jedynym ratunkiem, jakim może być dla Ukrainy, to pomoc wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej, tej lwowskiej. Jak odczytywać jej obecność? O co też prosić, żeby Ukraina stała się wolnym krajem, krajem, który będzie wierzył, który będzie się rozwijał, będzie się kształtował i będzie solidarnym krajem jak Polska?
Wszystko w rękach Marii. I dlatego Matka Boża modli się za nas i chce, żebyśmy modlili się razem z nią. I ona nam wyprosi łaskę pojednania, przebaczenia, a jednocześnie przyszłości nowej, w której będzie pokój, będzie poszanowanie sąsiadów i będzie taki czas duchowej wolności. Fatima była na temat Rosji i tego, co przeżyliśmy wszyscy, tych 100 lat, które się kończą w przyszłym roku, stulecie Fatimy. I myślę, że to, co się dokonuje w tej chwili w Ukrainie, to jest przygotowanie do ostatecznego triumfu niepokalanej tu na wschodniej Europie, na której dużo się zła zaczęło i Maria chce też, aby jej niepokalane serce zwyciężyło właśnie w tym miejscu, gdzie tyle zranień, tyle zła było w tym ostatnim stuleciu.
I odniosę się jeszcze do posługi księdza biskupa na Ukrainie, 25 lat już za tego, co się udało zrealizować. Jak ksiądz biskup odczytuje swoje miejsce tam, w tym kraju, wśród Ukraińców? Jak też mówi o Chrystusie, o miłości Bożej, o tym, że jest ratunek dla tego kraju?
Przede wszystkim dziękuję Bogu, że tam jestem. Pojechałem z Zamościa na jeden rok, ale się cieszę, że Bóg mnie tam zatrzymał, że to się stała taka moja druga ojczyzna z Ukrainy, że tamta wschodnia Ukraina to jest mój dom i ja tych ludzi, tak mi się przynajmniej wydaje, rozumiem. Widzę potrzeby, widzę zagrożenia, widzę zranienia i razem z nimi, jako słaby człowiek, polegający przede wszystkim na Bożym miłosierdziu, idziemy w stronę Pana Boga. Uczę się dużo od braci Ukraińców, moich parafian i staram się im pomóc zrozumieć Boże miłosierdzie, Bożą łaskę i bardzo mnie cieszy, że jestem świadkiem wielu wielkich nawróceń od nieprzyjęcia Boga do wielkiego uczczenia Stwórcy.
I też wielokrotnie ksiądz biskup powtarza, że to dzięki modlitwie, ale też i poście i jałmużnie możemy zmienić świat, może się ta wojna na Ukrainie też zakończyć. Jak właśnie powinniśmy też Polacy korzystać z tych łask, jak i Ukraińcy, żeby to się wszystko zmieniło, żebyśmy siebie nawzajem przemieniali i jakby uzupełniali?
To jest największa moc, większa niż siła militarna, modlitwa, post, jałmużna, która nie tylko na wschodzie odnosi zwycięstwo, ale i w naszej ojczyźnie Polska będzie mocna, jest mocna dzięki ludziom, którzy się modlą. Oni wymadlają pewne sprawy i dlatego to jest większa moc niż siła naszych polityków, dyplomacji, siła oręża. Jeżeli Bóg jest z nami, On jest wszechmogący, wszystko może. Dlatego Polska jest najbogatszym krajem na świecie i ta moc będzie w tej chwili, ja myślę, jeszcze się mocniej przejawiać, że Bóg będzie błogosławił Polsce, ale nasze zadanie trzymać się mocno Pana Boga, mieć czas na modlitwę w rodzinach, częsta spowiedź, komunia święta, różaniec i post, tak jak to było u naszych przodków, żeby poważnie podchodzić do postu. Dzisiaj jest co jeść, jest wybór jedzenia i jeżeli człowiek dobrowolnie się wyrzeka, to wtedy przychodzi z pomocą swoją ofiarą tym, którzy nie mają chleba, a jednocześnie tym, którzy są ogarnięci wieloma niepokojami. I dlatego Bóg wtedy działa. Są sprawy, które można załatwić tylko modlitwą i postem. I my to tam na wschodzie odczuwamy i ja wiem, że jestem świadom, że ja tego się nauczyłem w Polsce, w rodzinnym domu, w naszej parafii. Polska jest tym przekaźnikiem tego, co jest najcenniejsze.
Z biskupem Janem Sobiło rozmawiała Małgorzata Godzisz z katolickiego Radia Zamość. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.